Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Halo, halo, kilka minut po godzinie 13.30. Słuchacie radia Weszło FM. Ja nazywam się Wojciech Piela. To jest audycja Temat Dnia. Będziemy razem, mam nadzieję, taką szczerą, nie będę ukrywał, przez około najbliższą godzinę do 14.30. No a tematów nie brakuje, bo to, co się wydarzyło w piłce nożnej światowej, europejskiej w ciągu ostatnich 24 godzin, no to są to rzeczy, które by się pewnie fizjologom, tudzież fizjonomom, tudzież po prostu ludziom nie śniły. Po pierwsze, Superliga oficjalnie ogłoszona, to się stało wczoraj, kilka minut po północy naszego czasu. 12 klubów, najlepszych klubów, takich najbogatszych, można powiedzieć, 12 mocarzy postanowiło stworzyć swoje własne rozgrywki, niezależnie od Ligi Mistrzów UEFA, niezależnie od Ligi Europy UEFA, zostawiając furtkę trzem klubom, aby również mogły być tymi klubami założycielskimi, no i też dopuszczając ewentualnie 5 kolejnych klubów z eliminacji. Co na to UEFA, co na to FIFA, no już mnóstwo różnych scenariuszy. Łącznie z tymi, które mówią o wykluczeniu tych klubów, które przystąpiły do Superligi z lig krajowych, wykluczeniu zawodników z tychże klubów, z Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, wykluczeniu z systemu transferowego, co oznaczałoby, że tylko pomiędzy tymi najlepszymi klubami można dokonywać transferów. No, prawdziwa wojna w tle oczywiście z wielkimi pieniędzmi, no bo mówi się, że na kluby miałoby być rozdysponowane nawet 3,5 miliarda dolarów, co oznacza, że za samo uczestnictwo w tej Superlidze, będąc klubem założycielskim, można dostać, no nie wiem, 300 milionów dolarów, 400, a nawet jak tym klubem założycielskim nie jesteś, no to 180 milionów dolarów, co jest sumą większą niż Bayern Monachium zarobił za zwycięstwo w ostatniej lidze mistrzów. To jest pierwsza rzecz, oczywiście, o której wielu już kibiców futbolu słyszało, wie. Druga sprawa, no to dzisiejsze zwolnienie José Mourinho z Tottenhamu. Można zażartować, że pierwszy trener z Superligi, który wprowadził zespół do Superligi, został zwolniony, no bo Tottenham wśród tych klubów założycielskich jest, no ale nie uchroniło to Mourinho przed karzącą ręką Daniela Lewiego, podobnie jak to, że no dostanie teraz bardzo dużą odprawę, no bo mówi się nawet o sumie 20 milionów funtów. No ale też trudno się dziwić. Tottenham, zajmujący dopiero 7 miejsce w tabeli angielskiej Premier League, ostatnio remis z Evertonem 2-2, wcześniej porażka w 1/8 finału Ligi Europy z Dinamem Zagrzeb, no to są takie głazy, które przechyliły tutaj szale na niekorzyść właśnie portugalskiego szkoleniowca. Może mimo wszystko dziwić trochę moment, no bo niebawem, w najbliższą niedzielę na Wembley, ma odbyć się finał Pucharu Ligi, w którym Tottenham będzie mierzył się z Manchesterem City i będzie miał szansę na pierwsze trofeum od 13 lat. Finał, do którego bądź co bądź Tottenham José Mourinho doprowadził. No i tutaj nie wiadomo, kto poprowadzi zespół, czy to będzie jeden z asystentów, czy będzie już też nowy trener. W każdym razie no cały sztab dotychczasowy z José Mourinho na czele no już nie pracuje właśnie na stadionie Tottenhamu, więc na ten moment mamy taki pad po prostu, jeżeli chodzi o tę sytuację w Tottenhamie. Na ten moment trening dzisiejszy pierwszego zespołu poprowadził Ryan Mason, czyli jeden właśnie z asystentów, więc no tak to w tym momencie wygląda. No a co będzie dalej, no to jeszcze pewnie też sami ludzie w Tottenhamie nie wiedzą. Ryan Mason zresztą były piłkarz również Tottenhamu, który no musiał zakończyć karierę po poważnej kontuzji. Teraz rozwija się jako trener i przejął dzisiaj obowiązki szkoleniowe José Mourinho. No te dwa tematy głównie dzisiaj staną się wątkiem przewodnim naszej audycji. Moimi i waszymi gośćmi będą Michał Okoński, dziennikarz Tygodnika Powszechnego, kibic Tottenhamu, z którym porozmawiamy sobie właśnie o tym zwolnieniu Mourinho, ale też i o temacie Superligi. A w drugiej części mam nadzieję, że uda nam się dodzwonić do Macieja Sawickiego, czyli sekretarza generalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, który przebywa na dzisiejszym komitecie wykonawczym UEFA, na tym zebraniu najważniejszych ludzi w europejskim futbolu w Lozannie, więc no też będzie miał pewnie informacje z pierwszej ręki, jak UEFA na to wszystko zareagowała. No fakt jest taki, że dzisiaj ogłoszono też nowy format Ligi Mistrzów, która ma wejść od 2024 roku z udziałem 36 zespołów. Trochę inaczej ma to wyglądać w grupach po 10 zespołów, także Także zmiany, no i też to był taki format, który, no powiedzmy sobie szczerze, promuje te kluby europejskie najlepsze, no ale nie jest aż tak zabetonowany jak ta Superliga, no bo jednak no miejsce w tej Lidze Mistrzów trzeba by było sobie wywalczyć na podstawie kwalifikacji w ligach, a tutaj jeżeli Superliga rzeczywiście wejdzie w życie, no to będziemy mieli tylko te 12 zespołów, niezależnie od tego, jak sobie będą radziły w lidze, czy 15 zespołów, tak, no jeżeli jeszcze dojdą te dodatkowe. Ja tutaj też jedną rzecz sprostuję, te drużyny w tym nowym formacie Ligi Mistrzów mają w jednej grupie rywalizować, nie grupy po 10 zespołów. To jest format tej właśnie Superligi, że tam mamy 20 zespołów i dwie grupy po 10 zespołów. No trudno się w tym wszystkim połapać jeszcze nam, ale no tak chyba rzeczywiście ten futbol będzie wyglądał, do tego to wszystko zmierza. W każdym razie dzwonimy sobie teraz do Michała Okońskiego. Mam nadzieję, że uda nam się za moment połączyć. Tutaj numer już wykręcam. Zaczniemy sobie od tego tematu pewnie zwolnienia José Mourinho, żeby na chwilę od tej Superligi odetchnąć. No bo to też jest jednak duża rzecz, która wydarzyła się dzisiaj w północnym Londynie. Halo, halo, panie Michale, słyszymy się, jesteśmy już na antenie. Bardzo się cieszę, jest wszystko ok, więc no tak jak tutaj mówiłem, o Superlidze jeszcze też zdążymy powiedzieć, natomiast też już wiele pewnie łez kibiców takich z podejściem bardziej tradycyjnym zostało wylane, w każdym razie wiele różnych liter, wiele tekstów, wiele zostało powiedziane, no ale to jest coś, co będziemy rozważać, natomiast rzecz taka bardziej świeża, no to no i też dla pana istotna jako kibica Tottenhamu, no to zwolnienie José Mourinho. Powiem tak, pewnie trudno być zszokowanym, no bo jednak te wyniki Tottenhamu w tym sezonie no były odległe od tych oczekiwań i na arenie krajowej, i na arenie międzynarodowej. Natomiast no za kilka dni mamy finał Pucharu Ligi i moment pewnie sam gdzieś tego przewrotu w klubie na stanowisku trenera delikatnie dziwić może.
A tu z całą pewnością nie będzie. Nikt ich nie wylewa. Mimo wszystko i niezależnie, myślę tak naprawdę niezależnie od tego, czy Mourinho miałby szansę na wygranie Pucharu Ligi, czy nie, on z całą pewnością będzie mówił, że miałby. City jest zmęczone, ma swoje problemy z kontuzjami, De Bruyne wypada ze składu i pewnie nie zagra i tak dalej, ale dominuje jednak wielkie, gigantyczne westchnienie ulgi, że to coś się skończyło. I no i taka decyzja odważna, pewnie wielopłaszczyznowa, znaczy są powody i merytoryczne, i symboliczne, i masa innych, też możemy się w nie pozagłębiać, ale przede wszystkim odważna decyzja o zwolnieniu pozwala natchnąć i kibiców, których garstka wejdzie na Wembley, na ten finał, i przede wszystkim piłkarzy jakąś nową nadzieją. Wielokrotnie tak było w sytuacjach znanych nam z historii futbolu, kiedy trener tymczasowy, związany z klubem, bez żadnego doświadczenia i tak dalej, postawiony na parę miesięcy, osiągał niebywałe zupełnie sukcesy. No przykład londyński to jest oczywiście Roberto Di Matteo i jego sukces w Lidze Mistrzów z Chelsea. Pamiętamy, że Hansi Flick też był jakby tak na krótko wzięty przez Bayern. Dzisiaj odchodzi jako wielki, wielki zwycięzca. Takie efekty bardzo krótkiego, szybkiego działania, szybkiej wymiany trenera często są bardzo dobre. Taki efekt, ja to nazwałem parę razy pisząc o tym zjawisku, efektem nowego menedżera. Mówi się o efekcie nowej miotły, prawda? Że przyjdzie i samą taką odmianą, pewnie niczego więcej może niż jednego, dwóch, trzech zawodników w pierwszym składzie i atmosfery na boisku treningowym, przyniesie jakieś przełamanie. Także Mourinho, jak przychodził do Tottenhamu, no to ten początek miał niezły, potem to zjechało w dół. No, ale początki bywają dobre. Tak czy inaczej, ulga wiąże się z takimi fundamentalnymi kwestiami. Myślę, że poczuciem ogromnej większości kibiców, że ten styl gry, który on prezentował, reaktywny futbol, taki, w którym raczej czyha się na błąd przeciwnika, niż próbuje narzucić mu swoje warunki, nie pasuje do tradycji tego klubu, nie pasuje do dziedzictwa, jakie zostawił Mauricio Pochettino, nie pasuje do tych piłkarzy, których Mourinho też odziedziczył po poprzedniku. Ja muszę powiedzieć, że wiele razy się zastanawiałem, patrząc na jakąś oszałamiającą akcję rozegraną z klepki, z fantazją, rozmachem, z pierwszej piłki, na ile ci piłkarze właściwie realizują coś, co jeszcze mają we krwi, jeszcze pamiętając czasów poprzednika.
Mm-hmm. Zawiedziony pan jest tym, jak to się wszystko potoczyło, jeżeli chodzi o José Mourinho? Duże pan miał oczekiwania wobec tego szkolenia?
Nie, ja nie miałem żadnych, bardzo krótko mówiąc, nie. Ja miałem poczucie, że czas minął, czas tego trenera minął i jedyne, co mnie dziwiło, to to, że ten kapitalny biznesmen, za którego uważam Daniela Lewiego, człowieka, który rzeczywiście zbudował potęgę tego klubu, kiedy on obejmował Tottenham, no to była bita z nędzą, a tutaj mieliśmy do czynienia z klubem, który regularnie już grał w Lidze Mistrzów, zagrał w jej finale i tak dalej, bił się o najwyższe stawki i wybudował, co najważniejsze może z perspektywy właśnie klubowego zarządu, dziś pandemią dotknięte, ale jednak w przyszłości bardzo ważne, wybudował ten nowy obłędny stadion, który zacznie w końcu na siebie zarabiać, wszyscy wierzymy, nie? Więc Lewi kapitalny biznesmen, ale miał ten słaby punkt, myślę, taki, że marzył o trenerze celebrycie. Ja sobie myślę tak, że ten Mourinho był takim obiektem jego westchnień jeszcze w czasach, kiedy przyglądał mu się w FC Porto i kiedy ściągał go do Anglii Roman Abramowicz. Przez wszystkie te lata na kogoś takiego, na zatrudnienie kogoś takiego, tej średniej wówczas cały czas drużyny nie było stać. Teraz, kiedy przyszedł, teraz, kiedy Mourinho, znaczy kiedy Pochettino i Levy zbudowali potęgę klubu, w końcu prezes mógł spełnić tę swoją zachciankę. No ale prezes Levy jest człowiekiem, który też, warto to powiedzieć, uczy się na swoich błędach. Ileś złych decyzji personalnych podjął, ale potem je naprawiał. No, naprawił także i tą. Ja nie ukrywam, że miałem poczucie, że to jest kwestia czasu i wydawało mi się, owszem, że to potrwa dłużej, że pewnie jeszcze do końca tego sezonu trzeba będzie czekać. Być może zdecydowało takie narastające i w mediach, i wokół klubu poczucie, że także Harry Kane rozważa swoją przyszłość, że jest niezadowolony z tego, w jaką stronę sprawy klubowe się toczą, no i że Levy postanowił i jemu, i Garethowi Bale'owi, który jest poza składem, i Delalemu, który ma też świetny kontrakt i związany jest z klubem, pokazać, że jednak może będzie jakaś przyszłość w tym klubie, może warto zaczekać, dać jeszcze tych parę miesięcy czy paręnaście w przypadku Kane'a, no i zobaczyć, co nowy trener przyniesie.
Mm-hmm. Co tak przechyliło szale według pana w ostatnich tygodniach? No bo te wyniki wynikami, natomiast no dużo było takich wypowiedzi ze strony Mourinho świadczących o tym, że on po prostu chyba stracił kontakt z szatnią i no nie współpracuje z tymi piłkarzami.
No też trzeba powiedzieć, że jak na niego, to nie było to aż tak apokaliptyczne, jak mogłoby być, jak żegnał się z Chelsea, czy Manchesterem, czy Realem. No to tam było ostro, mówiliśmy o zdradzonych, o byciu zdradzonym przez piłkarzy, czy o kretach w szatni i tak dalej. No to tutaj raczej robił taką minę do dziennikarzy, że wie, ale nie powie. Trzeba mu oddać, że jednak złagodniał mimo wszystko. No, więc nie było to apokaliptyczne. Co zdecydowało? No myślę, że prezes jeździł, to też tak pomyślałem, jak go zobaczyłem w piątek na meczu wyjazdowym z Evertonem, że haha, pojechał, to nie jest byle co, zobaczyć go z wysokości trybun. oglądającego mecz wyjazdowy. Myślę, że zdecydowało takie ogólne poczucie, że tu kompletnie nie ma stylu, klasy, pomysłu na grę, że drużyna nie jest w stanie obronić korzystnego wyniku, no to bo to przecież była reguła. Tottenham prowadził, a potem przegrywał w kolejnych spotkaniach, że nie ma ustabilizowanej linii obrony, że ta obrona popełnia katastrofalne błędy. No lista takich powodów racjonalnych i boiskowych jest spora, ale myślę, że Levy brał też pod uwagę takie kwestie już pozaboiskowe, na przykład ta atmosfera w szatni, na przykład takie sygnały, spekuluję, bo nie wiem, rzecz jasna, które mógł wysyłać Harry Kane.
No i co teraz z Tottenhamem, co teraz z tym stanowiskiem trenera, no bo pewnie należy się spodziewać, że niebawem jakiś komunikat będzie, no bo tak jak tutaj mówimy, no Tottenham jest w przededniu meczu i to nie jest pierwszy lepszy mecz, tylko mecz o trofeum, czyli o coś, do czego się Tottenham raczej nie przyzwyczaił w ostatnich latach, więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby tutaj poprowadził, nie wiem, Ryan Mason czy jakiś inny asystent Tottenham w tym meczu finałowym.
No Ryan Mason, myślę, że tak? Ja myślę, że do czerwca, tak, myślę, że do czerwca... Ja bym się spodziewał, że do czerwca to będzie Ryan Mason i Chris Powell i że w gruncie rzeczy...
Nieryzykowne trochę?
Ale też pytanie właściwie, co teraz z perspektywy tego klubu jest ryzykowne, bo jeśli, i tu się łączy ten ważny temat dnia z drugim ważnym tematem dnia, czyli z Superligą, jeśli to jest serio pomysł, Superliga, to byt finansowy klubu jest zapewniony. Nie trzeba drżeć o to, czy się zajmie miejsce w Premier League w czwartym, na miejscu czwartym, czy piątym, czy siódmym, bo nawet jeśli skończy się sezon w środku tabeli, no to jest się, przepraszam za wyrażenie, użyję dużych liter, ale tak używają w tych wszystkich komunikatach, jest się klubem założycielem.
Tak.
Czyli ma się tę kasę, czyli ma się ten byt zapewniony, czyli ma się taką pewność, że cyrk będzie występował dalej, że będzie, że pieniążki będą płynęły na konto.
No tak, to prawda, klubowe, tylko tak wejdę na chwilę słowo, że to też pokazuje, że mimo wszystko chyba na przykład, jak mamy z kolei no Chelsea, tak, też klub z Londynu i tutaj też niedawno doszło do zmiany trenera, wychodzi na to, że tam byli po prostu bardziej na to przygotowani, tak, no bo odszedł Frank Lampard i no niemalże z marszu wkroczył Thomas Tuchel i on w samolocie, sam przecież to o tym mówił, że w samolocie, jak leciał do Londynu ze swoim asystentem jednym drugim, ustalali taktykę na mecz z Wolverhampton, który się odbywał na drugi dzień i on wszedł i od razu potrafił zachować czyste konto, no i widzimy, jakie piętno tutaj odcisnął już na Chelsea. Tutaj albo Daniel Levy po prostu do końca chciał wierzyć w Mourinho, no i nie wytrzymał, zwolnił go, ale no następcy gotowego de facto nie ma, skoro przyjmuje Ryan Mason. Albo, no nie wiem, albo po prostu rzeczywiście chce sprawdzić tych swoich asystentów, jak sobie poradzą.
Nie, ja myślę, że to, tak, ja tak naprawdę myślę oczywiście, że to jest tymczasowa decyzja o zatrudnieniu Masona, że to, no i że pozostaje nam czekanie do wakacji. Najważniejsze pytanie i taki parol zagięty, myślę, naprawdę przez Tottenham, to jest Julian Nagelsmann, no ale tutaj kluczem jest... to, co zrobi, co się wydarzy w Niemczech, co zrobi Bayern, co zrobi Lipsk, czy Lipsk puści Nagelsmana do rywala z Niemiec i tak dalej, prawda? To, myślę, że to rzeczywiście jest numer jeden, a jeśli nie, no to otwierają się pytania i wiem, że spekulacje krążą, no to wszyscy mówią i Brendan Rodgers jest brany pod uwagę i brany jest pod uwagę Allegri, w co wątpię, bo to znowu jest taki wybór raczej pragmatyczny niż próbujący jakąś taką klubową tożsamość uszanować. No zobaczymy. No tak czy inaczej mówimy, to jest tak zabawne to sobie uświadomić z perspektywy kogoś, kto kibicuje tej drużynie od ponad 30 lat i przyzwyczaił się myśleć o niej jako o średniaku ligowym, no to raczej zmiana, jaka się dokonała i którą obserwujemy dzisiaj także przy okazji rozmów o Superlidze, no to jest zmiana taka, że mówimy o członku elity europejskiej piłki, o jednym z rozgrywających, o potentacie, no i o kimś, kto, jeśli Superliga wypali, może sobie pozwolić też na luz eksperymentu.
No to prawda. Tak zapytam zaczepnie właśnie, przechodząc trochę do tego tematu Superligi. Jako kibicowi Tottenhamu, jest panu wstyd trochę, że Tottenham bierze w tym wszystkim udział, czy nie patrzy pan na to tymi kategoriami?
Jest mi w ogóle wstyd jako kibicowi, że coś takiego ma miejsce. Tak najprościej na świecie. Znaczy, bo to... Ale może też nie ma sensu popadać w takie moralne tony, wie pan, no bo przecież jakby oglądamy piłkę, piszemy o niej, mówimy, komentujemy ją od tylu lat, że wiemy dobrze, że nie mamy tu do czynienia ze szkółką niedzielną, że Liga Mistrzów to też nie jest nieskazitelne ciało i reformy, które dzisiaj się ogłasza, też miały wyjść naprzeciw interesom tych superklubów, prawda? Być może dali za mało, za późno i tak dalej. Że jakby to jest opowieść raczej o tym, jak ludzie rządzący współczesną piłką widzą nas, kibiców, a może im tak z badań wychodzi, nie wiem, znaczy, że widzą nas jako ludzi, którzy po prostu chcą w kółko oglądać te Reale z Barceloną, a nie chcą oglądać Burnley, Stoke, albo tego, jak ich ukochana drużyna przegrywa z Burnley czy Stoke, albo nie chcą to, zapadło mi w głowie to zdanie, które też parę lat temu, pisząc o projekcie Superligi, jeden z dziennikarzy Independenta zacytował rozmowę swoją z jednym z potentatów rządzących w europejskiej piłce, który mu powiedział: nie chcemy już więcej żadnych Leicester. No i wiemy, o czym tu mowa. Tak. No, nie chcemy już więcej tego, żeby jakiś Kopciuszek, oczywiście też nie Kopciuszek, bo to jest już potężna drużyna, jak każda drużyna grająca w Premier League, ma swoje pieniądze i swoją potęgę na rynku europejskiej piłki, tak? Ale nie chcemy już żadnych Leicester w tym sensie, że nie chcemy takich niespodzianek, że nagle do Ligi Mistrzów awansuje jakaś drużyna z piłkarzami typu Hut, Wasilewski, no niechże mu będzie Jamie Vardy, a nie awansują jakieś Manchester United czy jakieś inne te, co to my znamy, a zwłaszcza nasi sponsorzy znają. No to jest, no w tym sensie, no to jest, nie wiem, wstyd, nie wstyd, no ale raczej oddanie stanu rzeczywistości, w jakiej znalazł się dzisiejszy futbol, biznes zwany futbolem. Jeśli słyszymy, że kluby, te, które są notowane na giełdach, ich akcje rosną na wieść o tym, że zaangażowały się w projekt Superligi, no to widzimy, jak reagują rynki i o czym to jest mowa. Oczywiście całym sercem jestem z tymi, którzy mówią, że to jest okropne. Całym sercem jestem w takiej wizji świata, w której, no, pisałem dzisiaj o tym rano dla Tygodnika Powszechnego, będąc chłopakiem, który wychodzi na podwórko jako dziecko, jako chłopiec, wierzy w to, że możliwe jest, że ze swoimi przyjaciółmi kiedyś, jak będzie ciężko pracował, będzie mu dobrze szło, będzie walczył i starał się i tak dalej, może zagrać przeciwko tym największym. Że jakby fundamentem sportowej rywalizacji jest w ogóle to, że na starcie, na boisku 11 na 11 szanse są jakby równe i wyrównane, że nic nie jest jeszcze przesądzone z góry, pieniędzmi i tak dalej, i tak dalej. No ale tu sedno problemu polega na tym, że do takich rywalizacji może zwyczajnie nie dojść. Znaczy, że mogę wygrać, że moja drużyna może wygrać ligę w danym kraju, ale nie zostanie wpuszczona do tego elitarnego klubu, że drzwi będą zamknięte. że nie zagra nigdy z tą wymarzoną Barceloną. Nie sprawdzi się.
Znaczy to też jest tak tylko w odniesieniu szans. Nawet do pana klubu, prawda? Bo tak mi się wydaje, że no to Tottenham tutaj wychodzi na to, że się załapał w ostatnim możliwym momencie do tego wielkiego elitarnego grona, no bo przecież gdyby taka Superliga powstawała na przykład, nie wiem, 15 lat temu, to podejrzewam, tak, że nikt by się nie zająknął nawet nad Tottenhamem. Oczywiście. No bo wtedy to był przeciętny angielski klub, tak samo jak patrzymy na Hiszpanię, wtedy na przykład zamiast Atletico, które też no przecież za Simeone dopiero się wybiło, mogłaby być na przykład Walencja, tak, że to właśnie gdzieś zamyka drogę na przykład takiemu Evertonowi, tak, który teraz wydaje potężne pieniądze, 500 milionów funtów przecież na nowy stadion, pewnie też w odniesieniu gdzieś, że marzeniem jest, żeby na tym nowym stadionie kiedyś Everton grał w Lidze Mistrzów, no i wychodzi na to, że Everton po prostu no nie zdążył.
No, tak, tak, to jest cholernie, to w ogóle nie mówimy o tym, czy to jest sprawiedliwe, czy to jest niesprawiedliwe, no bo jest cholernie niesprawiedliwe, no to i ja nie wykluczam, tak znając machiaweliczne oblicze prezesa Lewiego, że on parł do tego projektu także dlatego, żeby wykorzystać ten moment i tę koniunkturę, no bo te wyniki finansowe są coraz słabsze, wyniki sportowe. W ogóle o nich nie mówimy.
No właśnie, to też będzie takie, ciekawy jestem, jak będzie to wpływało na, nie wiem, jakieś komentarze odnośnie różnych trenerów, gdzieś podejście prezesów, tak? No bo na przykład mówimy teraz o Arsenalu, tak? Zastanawiamy się, czy ten projekt z Mikelem Artetą ma sens, no widzimy, że w lidze wygląda to kiepsko i tak dalej, no ale prawda jest taka, że jak Arsenal już wskoczy na ten pułap do Superligi, no to i tak sobie zapewni, no, czy tam będzie ostatni, czy przedostatni, no to pewnie nie będzie miało też takiego znaczenia, zwłaszcza finansowego, prawda, no bo te różnice finansowe wcale nie będą tak wielkie w zależności od tego, które tam miejsce zajmiesz. No.
Jakieś tam jednak będą, ale oczywiście ci, przepraszam za wyrażenie jeszcze raz, kluby założyciele będą miały swoje no zapewnione prorogatywy i dochody, tak, tak. No. No to są wielkie pytania i my będziemy poznawać na nie odpowiedzi w ciągu tych najbliższych dni. Wciąż jeszcze nie możemy wykluczyć, że to się cofnie, chociaż myślę, że to jest mało.
No właśnie, bo tak konkretnie, nawet tak powiedzmy zbliżając pewnie powoli do końca naszej rozmowy, natomiast no konkretnie czego się pan spodziewa, czy to jest takie coś, co ruszy dominem i nie wiem, od przyszłego sezonu już może być ta Superliga i generalnie jakie UEFA pan myśli ma narzędzia, jak się w tym wszystkim odnajdzie, no bo na razie to wychodzi na to, że zdecydowanie znalazła się w defensywie, no ale też nie zapominajmy, że ona ma swoich prawników, wie jak się poruszać w tym świecie, no też może to brzydko zabrzmi, ale no prawdziwie układów i no podejrzewam, że tak łatwo, no to też w UEFA nie odpuszczą.
No tak, przecież to są wielkie, wielkie interesy i pieniądze i myślę, że te pogłoski o tym, że będą właśnie pozwy, prawnicy i tak dalej, też służą do tego, żeby wyrobić sobie jakąś pozycję negocjacyjną, no ale w gruncie rzeczy nie wierzę w to, że będzie karanie odjęciem punktów w ligach krajowych, nie wierzę w to, że będą zakazy występów poszczególnych drużyn. Znaczy piłkarzy z tych drużyn zrewoltowanych na mundialu czy na euro, bo przecież to też byłoby podcinanie gałęzi finansowej, na której siedzą organizatorzy takich rozgrywek. No to też jest czysty pragmatyzm, czy władze europejskiej piłki stać na to, żeby organizować turniej, nie wiem, Mistrzostwa Europy bez tych supergwiazd, które grają w tych największych klubach Europy, no raczej nie stać. Więc sceptyczny jestem i myślę, że oni naprawdę mają duże kluby założyciele, mają naprawdę duże atuty w ręku i mogą niejedno na UEFA wymusić. Być może czas na to minął, być może po prostu jest już za późno i oni są zdecydowani. No ciekawe, jakby wiemy na pewno, że niemieckie kluby potwierdziły, że w to nie wchodzą. Nie jest dla mnie oczywiste, jaką strategię przynajmniej w najbliższym czasie przyjmie Paris Saint-Germain, które też jest istotnym elementem układanki, no ale Bayern i Borussia powiedzieli, że nie wchodzą. No więc tak ciekawe.
No ciekawe.
Ale to też jest właśnie rozmowa o tym, jak w świecie niemieckiej piłki no kibice zostali mniej jednak wyalienowani z takich procesów decyzyjno układowych właśnie.
No i to też pokazuje, że w Niemczech mimo wszystko ten pieniądz nie wszystkich zaślepił, tak? No bo tam mamy tę zasadę mówiącą o tym, że nie może być no, właściciela powyżej 50%. No
właśnie o tym mówię.
Oczywiście tak. Czasami jest to wypaczone, no bo w przypadku RB Lipsk, no to doskonale wiemy, jak to wygląda i to jest akurat rzeczywiście taki klub trochę sztucznie stworzony, aczkolwiek też no, ma swoje pewnie duże plusy, no bo szkoli młodych i tak dalej, no ale większość tych klubów niemieckich jest zarządzana inaczej niż angielskie, niż hiszpańskie, czyli niż włoskie, no i tam pewnie z tego to też wynika, że no aż tak po prostu, no nie wiem, być może te ideały po prostu no tam bardziej mają znaczenie dla tych właścicieli, prezesów niemieckich klubów, aniżeli, no zwłaszcza w Anglii, tak, no bo widzimy, że Anglia, no to głównie stanowi przecież siłę, tak, tej Superligi, mamy aż 6 klubów, więc no tak. Całkiem sporo, no ale cóż, no zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijać. W każdym razie no na pewno wiele pytań i jeszcze wiele odpowiedzi.
Żyjemy przed nami. Ciekawych czasach. Tak.
Panie Michale, dzięki wielkie za rozmowę. Wszystkiego bardzo dobrego proszę. I pozdrawiamy serdecznie. Dzięki wielkie.
Do usłyszenia.
Michał Okoński był z nami z Tygodnika Powszechnego. Cóż, zagrajmy sobie utwór. Słyszymy się za parę minut i będziemy sobie dzwonić do Macieja Sawickiego, sekretarza generalnego PZPN. Spróbujemy może trochę więcej konkretów też się dowiedzieć, no bo pan Maciej, z tego co wiem, jest w Lozannie na komitecie wykonawczym UEFA, też gdzie ma zostać wydłużona, czy już została kadencja Zbigniewa Bońka właśnie w tym gremium. No także na pewno spróbujemy się czegoś ciekawego dowiedzieć.
Słuchaj nas na weszło.fm.
José Mourinho zwolniony dzisiaj z Tottenhamu, wspominamy, to jest niewątpliwie jeden z dwóch tematów dnia w piłce nożnej, no i myślę, że też w sporcie, no bo piłka nożna, no to jest jednak ta najważniejsza, najbardziej popularna dyscyplina sportowa, więc tak to trzeba ujmować, to sobie już dosyć szeroko omówiliśmy z Michałem Okońskim, podobnie jak no temat też Superligi, no bo nie da się dzisiaj mówić o wydarzeniach piłkarskich bez odniesienia do tego, co może nastąpić już niebawem, czyli utworzenie super mocnych rozgrywek mocarzy w oderwaniu od tego, co proponuje UEFA. No, UEFA dzisiaj zaproponowała na tym komitecie wykonawczym w Lozannie nowy format. Od 2024 roku w Lidze Mistrzów ma być 36 zespołów. W jednej grupie będą ze sobą rywalizować, też oczywiście na takich zasadach, że więcej będzie tych zespołów z mocniejszych lig, będą one częściej ze sobą grały, no ale de facto no, trzeba w tej lidze najpierw krajowej zająć odpowiednio wysokie miejsce, aby się tam dostać. No, w myśl tej Superligi no, 15 klubów założycielskich miałoby to miejsce już od samego początku. Dzwonimy sobie do Macieja Sawickiego, czyli sekretarza generalnego PZPN, który jest w Lozannie, no i spróbujemy porozmawiać o tym, no, jakie są te pierwsze reakcje na Superligę i jak to wszystko może wyglądać. Halo, halo, panie Maćku, jesteśmy już na antenie, słyszymy się?
Dzień dobry, słyszymy się.
Bardzo
witam serdecznie.
Witamy serdecznie. Panie Maćku, no to zacznijmy sobie od tej Superligi, no bo widzimy, że UEFA idzie swoim rytmem, ogłosiła dzisiaj nowy format Ligi Mistrzów i cały czas tutaj stara się na tą swoją ideę europejskich rozgrywek forsować, natomiast no na pewno to, co się wydarzyło de facto wczoraj w nocy, no bo to już było po północy naszego czasu ogłoszone, no to na pewno nie pozostało bez wpływu na rozmowy i działania. Jak pan to wszystko odbiera, jak ludzie w UEFA z tego, co pan wie, to wszystko odbierają?
Zdecydowanie jestem przeciwny takiej inicjatywie. Co więcej, te rozgrywki, które dzisiaj zostały zatwierdzone przez Komitet Wykonawczy UEFA, czyli ten nowy format Ligi Mistrzów obowiązujący od 2024 roku, został skonstruowany wspólnie z klubami. Przez wiele miesięcy konsultacji, wiele spotkań, wiele rozmów, wiele grup roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele lig, przedstawiciele klubów, federacji, pracowników UEFA. Format Ligi Mistrzów został wspólnie wypracowany przez całe środowisko. Oczywiście było tam wiele konsensusów, wiele interesów trzeba było sprostać tym interesom, natomiast na końcu przyjęto, wypracowano całkiem interesującą nową formę Ligi Mistrzów. No i później się okazuje wczoraj w nocy, że 12 wielkich klubów decyduje utworzyć tą Superligę. Dla mnie to jest tylko i wyłącznie chęć pieniądza, chęć wzbogacenia się, chęć ekonomiczna, sprawy sportowe schodzą tutaj na drugi szereg. Bo troszeczkę model sportu, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie najważniejszą rzeczą, która wynika ze sportu, jest kreowanie wartości ekonomicznej, a nie kreowanie wartości sportowej. Czyli jest to kompletnie inny model funkcjonowania niż ten, który mamy w Europie. Mhm.
Natomiast to, co się wydarzyło, to jest jeszcze forma jakiegokolwiek straszaka? Jest tutaj pole w ogóle do dyskusji z tymi klubami? Czy to pan bardziej odbiera jako no już po prostu jawne wyjście ze struktur i tutaj tylko i wyłącznie pozwy i sądy, a nie już mediacje?
Wydaje mi się, że tutaj już nie ma czasu na blefowanie, bo to blefowanie to było ostatnie kilka lat. Przypomnijmy, że utworzenie się tej Superligi to cały czas był taki straszak tych największych klubów. I presja na UEFA tak, aby alokować coraz więcej pieniędzy do coraz mniejszego grona klubów, które są najbardziej sławne, niekoniecznie najbardziej utytułowane w tym momencie, bo wiele z tych klubów nie osiąga dobrych wyników sportowych ostatnio. To są kluby, które są bardzo znane, najbardziej rozpoznawane na świecie, ale niektóre z nich wcale nie są tak skuteczne w ostatnich latach. Uważam to, że to już jest taka wojna pomiędzy tymi 12 zespołami, klubami, a UEFA. Wydaje mi się, że teraz będzie ostra batalia prawna. Także też uważam, że Superliga ma mocne zaplecze, aby się rzeczywiście utworzyła. Zapewne ma określone finansowanie, ma w głowie, jak te struktury mogą wyglądać, ma pewne ekspertyzy prawne. Natomiast te kluby nie przewidziały jednej rzeczy. Mianowicie, jak zachowają się piłkarze, bo wielu z nich również zaczynało grać w małych klubach i pięło się w swoje struktury, w strukturze przez małe, średnie kluby, duże kluby do tych największych, a takie wyłączenie 12 klubów, które chcą grać tylko ze sobą i tak naprawdę nie mają chęci spotykać się z kimś innym, no to nie wiem, czy to jest DNA niektórych piłkarzy. A druga rzecz, no to jest również to, czy jak na to zareagują kibice.
No kibice już
pamiętajmy.
Kibice, tylko tak wyjdę z powodu, nawet dzisiaj już są zdjęcia spod stadionu Anfield, gdzie no kibice wywieszają takie czarne flagi wręcz z no, napisami, że wstyd dla Liverpoolu.
I wcale im się nie dziwię, bo piłka ma szczególną rolę. Piłka jednoczy mieszkańców, regiony. Piłka to są ambicje małych piłkarzy, którzy trenują, którzy chcą kiedyś zostać prawdziwymi piłkarzami, grać w najlepszych meczach, a takie zamykanie się w klubie, że tak powiem, 12 najbogatszych, 12 najbardziej sławnych, rzeczywistości czasami ogranicza pewne marzenia. Więc tu są dwie rzeczy, które do końca nie zostały przemyślane, czyli jak zareagują kibice, a drugą sprawą, jak zareagują sami piłkarze.
No tak, natomiast no widzimy, że no przynajmniej z tych doniesień te pieniądze, o których jest mowa, no większe mają być nawet w tej Superlidze, no i to jest pewnie główny powód, dlaczego te kluby na to się decydują. Natomiast no na razie właśnie mówimy o 12 klubach założycielskich, ale 3 miejsca mają pozostać. I to jest tak, że Niemcy i Francuzi są chętni, nie są chętni, jakie ma pan informacje, bo na ten moment ani Bayernu, ani PSG, ani innych tych wielkich klubów z tego kraju wśród tych 12 nie mamy.
No rzeczywiście pewnie chodzi o tutaj kluby z Niemiec i kluby z Francji. Wydaje mi się, że te kluby finalnie jednak nie przystąpią do tego, do tej Superligi, do tych klubów założycielskich, tej elitarnej grupy, jak one się tak właśnie same nazywają. Wydaje mi się, że jednak wypracowanie tej nowej formuły Ligi Mistrzów to był krok naprzód i to zdecydowało, że mimo wszystko te kluby chciałyby pozostać w strukturach UEFA i grać w tych rozgrywkach, które mamy obecnie, zachowując tą piramidę sportową, która egzystuje w tym momencie. Bierzmy też pod uwagę, że ta cała decyzja ma również aspekt polityczny, bo bo pamiętajmy, że już są reakcje prezydenta Francji, premiera Wielkiej Brytanii, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, które potępiają utworzenie elitarnego klubu 12 zespołów, które chciałoby grać tylko ze sobą i tak naprawdę w tej ograniczonej formie, czyli bez awansów i bez spadków. Tak więc sytuacja pewnie będzie bardzo teraz napięta. Te relacje będą bardzo napięte. Te zaufanie, które wydawało mi się, że jest budowane mimo wszystko pomiędzy tymi największymi klubami a UEFA, w tej chwili utraciło wszelkie znamiona jakiejkolwiek współpracy. I pewnie będzie ciężko wyjść z tej sytuacji z twarzą każdej ze stron.
Mm-hmm. No właśnie, no czego się pan spodziewa tak teraz konkretnie w najbliższych dniach? Czy te różne procesy, które na pewno się rozpoczną i nie wiem, pomiędzy UEFA i Superligą, ale też pewnie pomiędzy być może niektórymi piłkarzami, tak jak tutaj mówimy, no bo w tych klubach grają najlepsi piłkarze świata, zbliża się Euro przecież, każdy z nich chciałby zagrać pewnie na Mistrzostwach Europy, zwłaszcza jak jest patriotą i reprezentować swój kraj. No my mamy przecież nawet przykład Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski.
Ale ja myślę, że to nie dotyczy tego Euro.
No właśnie.
W tej chwili, bo pamiętajmy, że utworzenie tej Superligi to potencjalnie będzie miało znaczenie dopiero za rok albo za dwa lata, kiedy ona zostanie utworzona i kiedy powstanie pierwszy cykl takiej edycji.
Więc no właśnie, czyli to tak, żeby też trochę skonkretyzować, czyli powiedzmy ta Liga Mistrzów do końca tego sezonu, półfinały, finał pewnie jeszcze nie jest zagrożona, zbliżające się Euro nie.
W żaden sposób.
Natomiast co tak. Z przyszłym sezonem już na przykład, na który też już jest przecież nowy kontrakt telewizyjny, ustalone pewna formuła rozgrywek z najlepszymi, czy to już od następnego sezonu może się zmienić, czy za rok, czy za dwa, czy te procesy według pana to powstrzymają?
Trudno mi dywagować, bo zapewne trzeba było tutaj spojrzeć pewne ekspertyzy prawne. Ja uważam, że taka liga nie powstanie, bo mimo wszystko ten nacisk kibiców, ta presja samych zawodników i, że tak powiem, taka przyzwoitość, aby mieć rozgrywki, w których de facto każdy może uczestniczyć. Pamiętajmy, że dostanie się do Ligi Mistrzów już w tym momencie jest bardzo ciężkie, bo jest przecież cały cykl eliminacji, kwalifikacji do tego, aby dostać się do tej Ligi Mistrzów. I jak wiemy, jest to cykl bardzo trudny do sprostania, czego doświadczają polskie kluby, grając w tej Lidze Mistrzów chyba raz na 20 lat. Mhm. Natomiast taki cel i taka możliwość istnieje. Natomiast kompletne wyłączenie i granie między sobą burzy kompletnie całą strukturę piłki klubowej europejskiej, a przypomnijmy również, że pieniądze, które są generowane w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy czy poprzez reprezentacje narodowe, to są pieniądze, które idą do 55 federacji europejskich, z których zdecydowana większość, ponad połowa, jest uzależniona od tych pieniędzy, które idą z UEFA. Tak więc takie zrobienie klubu ekskluzywnego, czyli Superligi, również będzie miało aspekt finansowy, gdzie te pieniądze nie będą trafiać do małych i średnich federacji, a to oznacza, że będzie po prostu brakowało funduszów, aby rozwijać piłkę nożną w tych krajach.
Panie Maćku, tak zamykając ten temat, jakie pan myśli może mieć argumenty tak realnie rzeczywiście, żeby UEFA mogła dyskutować z tymi klubami o ewentualnym powrocie i dalej dalszym uczestnictwie w tych rozgrywkach? No bo dużo się mówi o tym zawieszeniu w reprezentacjach, o tym, że te kluby mogły być gdzieś tam wykluczane z lig krajowych i tak dalej, no ale prawda jest taka, że sama UEFA czy FIFA wtedy na tym tracą, tak? No bo trudno sobie wyobrazić Mistrzostwa Europy bez piłkarzy, nie wiem, City, Realu, Barcelony i tak dalej, no i też no, wychodzi na to, że tutaj no, te kluby Superligi po prostu przywierają UEFA do ściany i mówią, słuchajcie, my sobie bez was doskonale poradzimy, a UEFA też projekt, jakim jest Liga Mistrzów, bez tych najlepszych klubów, no nie sprzeda tak dobrze, jak sprzedaje do tej pory.
Ale pamiętajmy, że Superliga nie poradzi sobie, jeżeli nie będzie kibiców na trybunach, jeżeli nie będzie zainteresowania, jeżeli będzie bojkot tych rozgrywek, że nie będzie wielu piłkarzy, którzy będą chętni do tego, żeby uczestniczyć w tak zamkniętej formie rywalizacji. Myślę, że to dopiero teraz jest testowane i te najbliższe dni i tygodnie pokażą, czy ten projekt będzie realnym, czy nie. Zdecydują o tym najprawdopodobniej kibice, bo to oni na końcu generują pieniądze poprzez zainteresowanie rozgrywkami, poprzez przychodzenie na stadiony, bo to buduje koniunkturę.
Ale tak tylko wejdę słowo, tak, czyli wyobraża pan sobie, że na przykład na mecz Real Barcelona w Superlidze przyjdzie mniej kibiców niż w Lidze Mistrzów UEFA?
Nie o to mi chodzi. Jeżeli kibice, może nie Realu, nie Barcelony, ale może jak kibice Liverpoolu powiedzą, że nie chcą, aby klub uczestniczył w lidze, która jest zamknięta i która gra tylko z tymi samymi klubami, no to wyobrażam sobie, że w pewnym momencie ci kibice będą mieli dość i będą w jakiś sposób protestować swoje niezadowolenie z tego faktu. Poprzez na przykład nieprzychodzenie na mecze.
No tak, no zobaczymy rzeczywiście, jak to będzie wyglądać, natomiast...
Jedno tutaj trzeba dodać. Inicjatywa jest z pewnością skierowana tylko i wyłącznie na chęć zdobycia, generowania większych pieniędzy, czyli taka chciwość tych klubów, rząd za pieniądze tutaj dominuje. Natomiast no niestety pieniądz jest tutaj na numer jeden, a ten aspekt sportowy jest na poziomie drugim, bo jeśli liga jest zamknięta, to nie ma żadnych awansów, nie ma żadnych spadków, więc to może być taka sytuacja, że dany klub w tej lidze po prostu by sobie grał, nie osiągałby żadnych sukcesów, byłby na ostatnich miejscach, a tylko ten aspekt finansowy by się tutaj zgadzał.
Natomiast no nie ma pan wrażenia, tak jeszcze tylko jednym zdaniem, że UEFA sama trochę to nakręcała mimo wszystko w ostatnich latach, no bo widzimy, że no coraz mniejszy był dostęp dla takich krajów jak no Polska, Węgry, Czechy, że ten format Ligi Mistrzów i tak był już podstosowany pod te najlepsze kluby, no co sprawiało, że one i tak się bogaciły, aż w końcu wyszły z tej UEFA. No.
Bogaciły się, ale widać, że były, ta rząd za pieniądza była u nich większa. No UEFA cały czas szukała kompromisu, tak aby zaspokoić interesy no każdej grupy, prawda, czy to średnich, mniejszych klubów, no i oczywiście tych większych. Tym kompromisem miał być ten format Ligi Mistrzów, który ma obowiązywać od 2024 roku, który, tak jak wspominałem, wypracowało całe środowisko.
I pewnie wypracowywał też pan Anieli, który dzisiaj jest no, tak, chyba symbolem tego wszystkiego.
On przecież był przewodniczącym Stowarzyszenia Klubów, członkiem Komitetu Wykonawczego UEFA. To on jeszcze kilka dni temu gratulował wszystkim, że wypracowali to stanowisko, które nie było łatwe do wypracowania, a wczoraj tak naprawdę okazało się, że to była jedna wielka gra, jeden wielki blef, który ma na celu no po prostu utworzenie czegoś, co jest dobre tylko dla elity, czyli tam dla 12, a być może 15 klubów w Europie.
No to panie Maćku, jeszcze pytanie o to euro na koniec zbliżające, które no tak jak już ustaliliśmy, odbędzie się jeszcze w normalnej formule, więc tutaj no nie ma jakichś obaw, że Zbigniew Boniek zaraz zakaże Wojciechowi Szczęsnemu przyjazdu na zgrupowanie. Czy coś nowego wiadomo po tym dzisiejszym komitecie w sprawie Bilbao, Dublina, tych miast, których mamy grać i ewentualnie bazy naszej reprezentacji?
To nie było w programie dzisiejszego komitetu wykonawczego, niemniej jednak cały czas te rozmowy trwają. Muszę powiedzieć, że są różne opcje, również opcje tego, że nie będzie meczów tych w Bilbao, które miały się odbyć w Bilbao. Na 99% Bilbao, przepraszam, Dublin pożegna się z mistrzostwami. Zobaczymy, jak będzie z Bilbao. Cały czas te rozmowy trwają. Jeśli chodzi o Bilbao, no to tutaj walczy Federacja Hiszpańska o to, żeby te mecze z Bilbao przenieść do Sewilli i tam rozgrywać te mecze. Natomiast jeśli chodzi o Bilbao, tutaj są różne opcje. Słyszeliśmy o tym, że te mecze mogły być przeniesione do Londynu bądź do Manchesteru. Natomiast też słyszymy takie opcje, że mogłyby te mecze się rozgrywać w Sankt Petersburgu. Prawdopodobnie dzisiaj albo jutro będzie więcej informacji na ten temat.
I co, ewentualnie my wtedy z Dublina też pewnie gdzieś przenosimy bazę, ewentualnie do Londynu, tak? Podejrzewam.
Jeśli byśmy grali w Anglii, to zapewne tak. Jeśli by te mecze się rozgrywały w Sankt Petersburgu, no to wtedy musimy pomyśleć, nie wykluczając faktu tego, że baza mogłaby być wtedy w Polsce.
Jasne. Panie Maćku, dzięki wielkie za rozmowę i wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Maciej Sawicki był z nami, czyli sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. No to cóż, no to przynajmniej wiemy, albo mamy jakąś taką nadzieję po tej rozmowie, że te najbliższe mecze Ligi Mistrzów Euro no chyba zagrożone nie są. A co będzie dalej, no to zobaczymy. Natomiast no tutaj duża wiara w kibicach pokładana jest ze strony UEFA, no a to taka wiara, bym powiedział, mimo wszystko według mnie trochę płonna, no bo trudno mi sobie wyobrazić, że kibice odejdą od tych klubów tak na stałe, no bo dzisiaj no widzimy rzeczywiście te protesty, te flagi pod stadionem Anfield i tak dalej, no jest duże oburzenie, no ale w dalszej perspektywie, no to jednak jak się kibicuje temu Liverpoolowi, no to się włączy ten mecz, który będzie rozgrywany w tych rozgrywkach też i Superligi, no bo po prostu, no piłką się interesuje, oglądamy, no i to, czy to będą rozgrywki pod egidą UEFA, czy nie, no to aż tak pewnie wielkiego znaczenia nie ma, natomiast no zobaczymy rzeczywiście, no też tutaj, kto będzie mocniejszy w tej wojnie prawniczej, no bo to jest pewnie też ważny temat w tym wszystkim. Cóż, to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat dnia. Dużo się działo, dużo żeśmy powiedzieli, no a jeszcze więcej pewnie przed nami w temacie Superligi przede wszystkim, ale no i przyszłości też trenerskiej w Tottenhamie. Wojciech Piela, dziękuję wam bardzo serdecznie. O 16:30 zapraszam na Football Bloody Hell, też u nas w radiu, nie tylko na kanale sportowym. Będziemy sobie rozmawiać stricte o piłce angielskiej. No a tam oprócz zwolnienia Mourinho, oprócz tego, że kluby angielskie w Superlidze są i to są w dużej części, no to też na przykład półfinały Pucharu Anglii były, więc no też tych tematów nie zabraknie i spróbujemy to sobie wszystko omówić. Także 16:30 się słyszymy, bądź widzimy, jak ktoś chce mieć jakieś wrażenia wizualne, to na kanał sportowy zapraszam. A na razie to wszystko. Trzymajcie się i dobrego popołudnia.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.